Drodzy, dzisiaj chciałbym pochylić się nad Bożym Słowem zapisanym w liście do Efezjan. List do Efezjan to jest taka perełka. To jest taki szczególny list już skierowany do ludzi, którzy mają pewne doświadczenia w swoim życiu. Efezjan 13 i 14. Czytamy tak. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa waszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Szczególny fragment Bożego Słowa. Na pewno można stwierdzić, że jest on skierowany do chrześcijan, do tych, którzy, jak czytaliśmy, wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię i uwierzyliście w Niego. A więc to jest słowo skierowane do tej grupy osób, tej grupy ludzi. Dzisiaj, drodzy, chciałbym pochylić się nad określeniem zapieczętowani. Co to tak naprawdę znaczy dla mnie i dla ciebie, że jestem zapieczętowany? Przygotowałem taki eksponat. To jest potwierdzenie mojego rzymskiego obywatelstwa. Oczywiście to jest żart. Drodzy, kiedyś w taki sposób tworzono dokumenty, ważne dokumenty. Ten dokument miał swoją wartość i wagę tylko i wyłącznie dlatego, że pod nim została przyczepiona pieczęć. Jeśli na przykład Paweł powoływał się na swoje obywatelstwo rzymskie, to prawdopodobnie posiadał taki dokument, który stwierdzał to. Bo każdy sobie mógł powiedzieć, jestem obywatelem rzymskim. Ale Paweł musiał posiadać taki dokument z pieczęcią cesarską, która potwierdzała, że mówi prawdę. I ta pieczęć determinowała ten dokument, potwierdzała, że jest prawdziwy. Do zabezpieczania takich dokumentów stosowano różne materiały. Tutaj mamy wosk czy parafinę. Stosowano również ołów, były pieczęci gliniane, a nawet wytłaczano takie pieczęci ze złota, jeśli to był dokument szczególnej wagi. Uszkodzenie takiej pieczęci było równoznaczne z tym, że dokument przestawał mieć swoją wartość. Był niewiarygodny. Pieczęć zawsze musiała być nienaruszona. Paweł w swoich listach trzykrotnie powoływał się na praktyki zabezpieczania za pomocą pieczęci. I pierwszy fragment czytaliśmy przed chwileczką. I czytaliśmy tam, że zostaliście zapieczętowani. Drugie miejsce to Efezjan 4:30. I czytamy tam tak. I nie zasmucajcie Ducha Bożego, Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I tutaj mamy znów, jesteście zapieczętowani. I wreszcie trzecie miejsce, 2 Koryntian 1, 21-22. Tym zaś, który nas utwierdził wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał nam zadatek ducha do serc naszych. Wycisnął na nas pieczęć. Jest to szczególne odwołanie do czasów niewolniczych. W czasach starożytnych było praktykowane znakowanie niewolników. W tamtych czasach to było coś normalnego. W pojęciu prawa rzymskiego niewolnik nie był człowiekiem. Raczej był jakimś narzędziem, a od zwierząt różnił się tym, że potrafił mówić. Zakupiony niewolnik, były targi niewolników, był znakowany przez swojego pana. Często w brutalny sposób wypalano mu na czole jakiś znak, który był identyfikacją i każdy wiedział, że ten człowiek, ten niewolnik należy do takiego, a takiego pana. Czasami bywało tak, że dokonywano tatuaży albo na ręce, albo na czole, albo na nodze. Ta pieczęć potwierdzała, że ten ktoś należał do jakiegoś swojego pana. Wszystkie te trzy miejsca mówią o zapieczętowaniu i odnoszą się do dwóch obszarów. Po pierwsze, pieczęć jako rękojmia, jako gwarancja dziedzictwa. Drugie to pieczęć jako potwierdzenie własności. Co oznacza, że pieczęć jest rękojmią dziedzictwa? Czytaliśmy przed chwileczką, że rękojmia dziedzictwa naszego. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa waszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Apostoł Paweł odwoływał się często w swoich wypowiedziach do pewnych norm, pewnych zachowań, które były czymś normalnym w tamtych czasach. Dzisiaj nikt nie pieczętuje dokumentów, prawda? Byłoby śmieszne, jakby z Urzędu Skarbowego taki dokument przyszedł. Nie ma czegoś takiego. Te czasy przeminęły, ale w tamtych czasach pieczęć stanowiła ogromną wartość. Również i tutaj, gdy mówi o rękojmi dziedzictwa, zapewne miał na myśli pewne zachowanie, które było czymś powszechnym. A mam na myśli bogatego człowieka, który wybrał się na zakupy. Bogaty człowiek w tamtych czasach ani nie brał pieniędzy, ani nie brał jakiegoś transportu, po prostu wychodził i brał ze sobą pieczęć. To był taki cylinder, którym można było wytłoczyć właśnie taką pieczęć. I wszedł do sklepu, w którym były meble, i wybrał sobie jakąś piękną sofę i po prostu wyjmował pieczęć i przybijał do tego mebla, a to oznaczało, że on to zakupił. Chociaż ani nie zapłacił, ani nie zabrał tego ze sobą. Nawet nie podpisał jakiejś umowy kredytowej na to. Po prostu przyłożył swoją pieczęć i w tamtych czasach miało to ogromną wartość, bo ten, który przykładał pieczęć, który posiadał taką pieczęć, był człowiekiem godnym zaufania. Pieczęć informowała, że towar jest już sprzedany. Gdyby przyszedł następny jakiś człowiek bogaty i patrzył, o, ta sofa mi się podoba, ale patrzy, jest już na niej pieczęć. Oznaczało to, że to jest sprzedane. Pieczęć była też gwarancją, rękojmią finalizacji zakupów. Taki bogaty pan się tym nie zajmował. Wracał do domu, wydawał pieniądze i powiedział, proszę to dostarczyć do domu. A słudzy, niewolnicy załatwiali resztę formalności. Jak odnieść to do mojego, twojego życia duchowego? Bo myślę, to jest najważniejsze. Pieczęć, o której mówi Duch Boże Słowo, jest rękojmią, jest gwarancją naszego dziedzictwa. Ta rękojmia obejmuje okres od momentu, kiedy ta pieczęć została położona na nas, czyli kiedy narodziliśmy się na nowo, aż do momentu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To ona będzie decydować, czy ty i ja wejdziemy do Królestwa Bożego, kiedy Chrystus powróci, czy nie. Czy zostaniemy z Nim zabrani, czy zostaniemy pozostawieni. Ta pieczęć ma niesamowitą wartość. Tak jak zapewne dla tego dokumentu w starożytności ta pieczęć miałaby ogromną wartość, tak pieczęć, którą Bóg złożył na nas, na tobie i na mnie, ma niesamowitą wartość, o której zapewne albo się przekonujemy już dzisiaj, albo przekonamy się w dniu, kiedy Pan powróci. I wtedy nic się nie będzie liczyło, ile majątku zgromadziłem, nie będzie się liczyło wiele innych rzeczy w moim życiu, będzie się liczyło jedno, czy jestem posiadaczem tej pieczęci. Tą pieczęcią oczywiście jest Duch Święty. Druga strona medalu to taka, że pieczęć jest potwierdzeniem własności. Pieczęć stanowi potwierdzenie własności. i w Efezjan 1:3-14, to co czytaliśmy na początku, pozwolę sobie przytoczyć, zacytować. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa waszego, aż nastąpi odkupienie czego? Własności Bożej. Własności Bożej. Co to znaczy odkupienie własności Bożej? Dosadnie to zagadnienie, czy na to pytanie odpowiada 1 Koryntian 6:19. Otwórzmy swoje Biblię, a nawet myślę, nie musimy otwierać, bo to pamiętamy. Śpiewamy nawet ten fragment Bożego Słowa. I w 6:19 czytamy tak: albo czy nie wiecie? Apostoł Paweł odwołuje się do pamięci, mówi: nie pamiętacie jeszcze tego? Zapomnieliście o tym? Że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was. Mówi tutaj o zapieczętowaniu. W domyśle to jest wasza pieczęć, którą macie i którego macie od Boga. Ta pieczęć jest od Boga. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę. I że nie należycie też do siebie samych. Nie należycie też do siebie samych. Jaką prawdę podkreśla w tym fragmencie? To to, że jeśli mam pieczęć, jeśli na mnie została położona pieczęć Ducha Świętego, nie należy do siebie samego. To jest bardzo głęboka prawda, która dotyczy każdego chrześcijanina. Każdy z nas, kto narodził się na nowo, nie jest już własnością sam dla siebie. Jest własnością Bożą. I z tego wynikają pewne prawdy, którym się za chwileczkę też przyjrzymy. I pozwólcie, że zmodyfikuję ten 6:19 i przeczytam go tak. Albo czy nie wiecie, że nie należycie też do siebie samych? Bo również w tym fragmencie takie pytanie zadaje apostoł Paweł. Jakie zatem znaczenie ma to dla nas chrześcijan, że nie należy do siebie samego? Czy to ma jakieś znaczenie? Od czasu napisania tych listów, z których cytowaliśmy, upłynęło prawie 2000 lat. Wiele się zmieniło. Pomiędzy tamtym światem a współczesnym światem wiele się zmieniło. W cywilizowanym świecie zniesiono niewolnictwo. Każdy człowiek dzisiaj rodzi się wolny. W tamtych czasach, jak pamiętamy, czegoś takiego nie było. I każdy ma prawo do życia w wolności. Każdy z nas, rodząc się, kiedy otrzymujesz metrykę urodzenia, masz pełne prawo do tego, aby być wolnym człowiekiem. Oczywiście w okresie dzieciństwa jesteśmy, czy dzieci są pod opieką rodziców, ale kiedy osiągną pełen wiek 18 lat, wtedy otrzymują pełne prawa do tego, aby żyć i decydować o samym sobie. Wolność jest wielkim błogosławieństwem i myślę, każdy z nas się z tym zgodzi. Wystarczy sobie tylko wyobrazić, że jestem czyimś niewolnikiem. Jestem czyimś narzędziem do pracy. Czasami czytamy jakąś literaturę, jakieś opisy, bo niewolnictwo jest nawet i we współczesnych czasach, gdzie ludzi się zniewala. Ale to błogosławieństwo w pewien sposób stało się przekleństwem. Współczesny człowiek żyje w przeświadczeniu, że jest panem sam dla siebie. I że nikt nie ma prawa narzucać mu swojej woli. Myślę, że znamy to. Nawet nasze dzieci mówią: nie będziesz mi tutaj rządził, tak? Do ojca czy do mamy, kiedy mu coś nie odpowiada. A w zasadzie większość ludzi dorosłych ma takie przekonanie, że ja jestem panem swojego losu. Że ja decyduję o sobie, co będę robił, jak będę robił. to ma swoje skutki. Człowiek współczesny odrzucił Boga i stał się Bogiem sam dla siebie. Już nie Pan Bóg jest centrum wszystkiego, chociaż jest, tak? Nie jest ważne, ile milionów czy miliardów ludzi mówi, że Go nie ma. On po prostu jest. Święty, święty, wszechmogący Bóg siedzi na swoim tronie. Pan panów, król królów. I nie zmienia to faktu, ilu ludzi w to wierzy czy nie wierzy. Lepiej, że wierzy, niż nie wierzy. Ale wielu ludzi właśnie w taką postawę zajmuje. Nie ma Boga. Albo On tam gdzieś jest i cóż obchodzi go moje życie. Jakie skutki to przyniosło? Odpowiedź znajdziemy w Bożym Słowie. Jest to zapisane w 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Apostoł Paweł 2000 lat temu, prawie 2000 lat temu, napisał do Tymoteusza słowa, które są jak najbardziej aktualne dzisiaj. A to wiedz, Tymoteuszu, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności. I to już chyba dotyczy nas, że w moim czy w twoim życiu może być pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Czytając ten fragment, można by powiedzieć, samolubni byli zawsze, chciwcy byli zawsze, chełpliwi byli zawsze na ziemi. Ale drodzy, Paweł podkreśla, że takie zachowanie będzie normą w społeczeństwie. Że to już nie będzie pogardzane, czy to już nie będzie naganne, to nie będzie przyjmowane krytycznie, ale ludzie mówią, no okej, tak żyjemy, jest w porządku. Wszyscy tak żyją. Wiele z tych negatywnych zachowań staje się obecnie normą. Żyjemy w świecie, że już wartości oparte na Bożym prawie przestały mieć znaczenie. Teraz jest tak zwana moralność statystyczna, czyli są naukowcy, którzy badają, w życiu ilu ludzi takie a takie zachowanie występuje. Jeśli jest powyżej 50%, to jest normalne. I zaczyna się do tego dobrabiać teorię, że to jest normalne, że tak trzeba, bo wszyscy tak żyją, czy większość tak żyje. I w ten sposób krok po kroku łamie się Boże zasady na tej ziemi. Możecie na każdym kroku przeczytać statystyki, które przekonują nas, że coś jest normalne. Chociaż w świetle Bożego prawa to jest grzechem, to jest brudem, to jest niemoralne, to jest złe, to jest naganne. I moglibyśmy powiedzieć, okej, to jest w świecie. Świat, wiadomo, jest pochłonięty przez moce ciemności. Biblia mówi, że ludzie tego świata naśladują władcę, który rządzi w powietrzu, a to jest buntownik. Niektórzy mówią, królestwo szatana. Nie ma żadnego królestwa szatana. Są królestwa tego świata, ale szatan nie ma żadnego królestwa. On jest zwykłym buntownikiem, który został już osądzony. I wielu ludzi go naśladuje. Szatan mówi, zrównam się z Najwyższym. Kto to jest? Ja mu dorównam. Ludzie go naśladują. Na czym polega problem w Kościele? Problem w Kościele polega na tym, że te normy przenikają do Kościoła. że pewne zachowania stają się normalne również w Kościele. I zadaję sobie pytanie, dlaczego? Odpowiedzi moglibyśmy znaleźć wiele. Ale wydaje mnie się, że takim głównym powodem jest tania Ewangelia, która była i ciągle jest głoszona pośród ludzi. Coraz częściej wśród młodego pokolenia i starszego również chrześcijanami stają się ludzie, którzy nie widzą potrzeby ani sensu wyrzekania się postawy niezależności od Boga. No trzeba jakoś żyć. No, oczywiście zbawienie jest fajne, ale jestem tutaj na ziemi. Ludzie będą, sąsiedzi uznają mnie za naiwniaka, kiedy ja poddam całkowicie swoje życie w Boże ręce. Tak jak powiedziałem, do tego stanu w dużej mierze przyczyniła się tak zwana tania Ewangelia, która nie mówi nic o upamiętaniu, o odwróceniu się od grzechu, o poddaniu się w posłuszeństwo Bogu. Na ten temat się nie mówi. Głosi się, że aby zostać chrześcijaninem, wystarczy wyznać swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Nie wiem jak wy, ale ja takiej Ewangelii tutaj nie znajduję. Ewangelia, którą ja poznałem, to Ewangelia, która mówi o tym, że zanim narodziłem się na nowo, musiałem odwrócić się od swoich grzechów, nieprawości. Musiałem odwrócić się do starego życia plecami i powiedzieć: Boże, nie chcę tak dłużej żyć. Nie chcę mieć już z tym nic wspólnego. Teraz chcę rozpocząć życie z Tobą i dla Ciebie. I wtedy Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Narodziłem się na nowo. Bóg przybił pieczęć na mnie, pieczęć Ducha Świętego. I kiedy wstałem z kolan, wiedziałem, że jestem innym człowiekiem. Tania Ewangelia rodzi wiele problemów. Łatwo się jej słucha, bo jest miła. Nie trzeba nic zrobić. Każdy może wyznać swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Nawet człowieka, który nie umie po polsku, możecie za 10 minut nauczyć tego. I on to wyzna, bez problemu. Ale to nic nie zmienia. Został oszukany. Wielu ludzi szczerych zostało oszukanych, dlatego że im się przekazało tanią Ewangelię. Ewangelię w cudzysłowie, która nie ma nic wspólnego z tym, co tutaj jest napisane. I być może jest ktoś tutaj na tej sali, kto wyznał swoimi ustami, że Jezus jest Panem i myśli, że wszystko jest w porządku. Jeśli nie było pokuty i odwrócenia cię od starego życia, to najprawdopodobniej jesteś zwiedzony. I trzeba to zrobić porządnie. Musisz siąść i zastanowić się, czy chcesz pójść za Jezusem. Czy jesteś gotów zapłacić swoją cenę. Odrzucić wszystko to, co jest brudem, co jest nieczystością w twoim życiu. I pójść za Jezusem bez względu na cenę, na koszty. Bo taka była Ewangelia od początku. To rodzi pewne problemy. Jeśli człowiek nie podda swojego życia Bogu, nie uświadomi sobie, że moje życie po narodzeniu na nowo nie należy już do mnie, ale do Boga. Jestem Jego własnością. Rodzi to poważne problemy. I bardzo trafnie, precyzyjnie określił to apostoł Paweł w liście do Rzymian. Proszę, otwórzcie swoje Biblię, 6:16. Napisał tak. Czyż nie wiecie? Znów, czyż nie wiecie? Odnoszę wrażenie, że Paweł w swoich listach przypomina. Mówi: słuchajcie, 1000 razy już wam to mówiłem, a wy ciągle nie wiecie? Że jeśli się oddajecie jako niewolnicy, w naszym tłumaczeniu warszawskim jest słudzy, ale kontekst wskazuje, że jest mowa o niewolnikach. Bo nie należymy do siebie samych. Mówi tak, jeśli oddajecie się w posłuszeństwo, czy jako niewolnicy w posłuszeństwo, stajecie się, jesteście niewolnikami tego, komu się podporządkowujecie. Ogólna zasada. Komu oddaję serce, tego jestem niewolnikiem. I teraz mamy dwie możliwości. Czy to niewolnikiem grzechu i to prowadzi do śmierci, czy też niewolnikami posłuszeństwa prowadzącego do sprawiedliwości. Fragment ten skierowany jest zapewne do chrześcijan. Paweł nie pisał do pogan, którzy nie znali Jezusa Chrystusa. On pisał do pogan, którzy się narodzili na nowo, poznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela i postanowili kroczyć za Nim drogą. Fragment ten zawiera brutalną prawdę. Nasze oddanie. Jest tu użyty czas teraźniejszy, ciągły. To nie jest jednorazowy akt, że gdzieś tam kiedyś na nabożeństwie ewangelizacyjnym poruszony do głębi ze łzami powiedziałem: Panie, jesteś moim Panem, moim Królem, w Twoje ręce się powierzam, a potem wracam do swojego życia, do starego życia. Boże Słowo tutaj wyraźnie wskazuje, że jest to pewna postawa ciągła, każdego dnia, od rana do wieczora. I ta postawa ma kluczowe znaczenie, ponieważ są dwie drogi. Pierwsza droga, chrześcijanin żyje dla siebie, dla zaspokojenia swoich własnych cielesności. Druga, chrześcijanin uwzględnia fakt, że nie należy do siebie samego, lecz do Boga. Staje się niewolnikiem posłuszeństwa. I każda z tych postaw, każda z tych decyzji, które podejmujemy, a możemy w zasadzie powiedzieć coś takiego, że jeśli się nie poddam Bogu, jeśli nie przyjmę tej prawidłowej postawy, automatycznie wpadam do tej drugiej, do tej pierwszej. Staję się niewolnikiem grzechu. Kiedy pochylałem się po raz kolejny nad tym fragmentem, czy nad tymi fragmentami, zrozumiałem, jak ważne jest to, jaką postawę zajmuję wobec siebie. Jak na siebie patrzę. Jako na kogoś wolnego, co może decydować o samym sobie i robić, co chce. Biblia nie daje złudzeń. Nie ma wolności takiej, jak my próbujemy sobie budować. Albo człowiek jest w rękach diabła, albo człowiek jest w rękach Boga. Trzeciej możliwości nie ma. To jest brutalna prawda. Ale my ludzie próbujemy znaleźć tą trzecią drogę. I szukamy jej, kombinujemy. Staramy się Pana Boga przekonać, że ona jednak jest. Ale Biblia mówi o dwóch drogach. O dwóch możliwościach. Ja albo jestem po jednej stronie, albo jestem po drugiej stronie. I drodzy, to jest głęboka prawda, która być może kogoś z nas bardzo poruszy dzisiaj. Ale drodzy, chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tej pieczęci. Bo jest to cudowna pieczęć. A o tym mówi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 7 werset. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Apostoł Paweł tutaj przywołał trzy cechy tej pieczęci. Ta pieczęć to jest moc. Duch Święty, który przychodzi do Twojego i do mojego życia ze swoją mocą. I ta moc jest w nas. Ale kiedy nie ma poddania, kiedy stoimy po drugiej stronie, ta moc jest bezużyteczna w Twoim czy w moim życiu. I bywa tak, że przechodzimy granice, że czasami diabłu uda się nas zwieść na którąś, na tą niewłaściwą stronę. Ale dobrą rzeczą jest, kiedy wracamy bardzo szybko z powrotem. Nie należę do siebie. Jestem własnością Bożą. Duch Pański jest we mnie. Jego moc. Druga cecha to jest miłość. Ta pieczęć to jest miłość. Boża miłość, która jest w nas, w naszych sercach. To jest niesamowite. Wiecie, Niewolnictwo nam się kojarzy z wyzyskiem, z poniżeniem, z upodleniem, doprowadzeniem człowieka do skrajnego wyczerpania, a potem umieraj, gościu, jesteś już niepotrzebny, nawet ci nie dam jeść. Tak czasami czytamy i zapewne takie historie na przestrzeni wieków były. Kiedyś czytałem trochę więcej na temat właśnie niewolnictwa w starożytności, to najgorzej się mieli ludzie w kopalni. Bo ci, którzy jeszcze na roli pracowali, jeszcze coś tam skubną. A w kopalni co? Węgiel, ołów, miedź, piach. I ci ludzie byli wykorzystywani, a kiedy już byli wycieńczeni, wtedy właściciel mówił: nie dawajcie już mu jeść, bo z niego już nic nie ma. Wyrzucał jak stary samochód. Ale nasz Pan oczekuje naszego poddania. Ale to jest Pan, który kieruje się miłością. Który nie zawsze będzie czynił to, co ja bym oczekiwał, czego się spodziewał, o co się modlę. Ale to jest Pan, który wiem, jedno wiem, umiłował mnie. To jest Pan, który tak bardzo mnie umiłował, że poszedł na krzyż. Który Pan poszedł na krzyż za niewolnika? Nie znam. Trochę poczytałem literatury na temat niewolnictwa w starożytności, ale nie ma takiej osoby. Jest tylko jeden Pan, Jezus Chrystus. On poszedł za mnie na krzyż. Zniósł wszelkie pohańbienie, łącznie ze śmiercią krzyżową. Po co? Po to, abym ja mógł żyć dla Niego, w Jego miłości. I wreszcie trzecia cecha tej pieczęci to jest powściągliwość. Na różne formy się to tłumaczy, ale chyba najbardziej trafne jest trzeźwego myślenia, takiego właściwego spojrzenia. Bo istotnie Duch Święty nas wprowadza we wszelką prawdę. Jeśli my się poddajemy Bogu, stajemy się Jego niewolnikami, to wtedy Duch Święty zaczyna współpracować z nami i zaczyna nas wprowadzać we wszelką prawdę. I zaczynamy widzieć tak, jak jest naprawdę. To, czego nie widać ludzkim okiem, Duch Święty nam objawia. Zaczynamy rozumieć i zaczynamy odważnie stawiać kroki, bo wiemy, gdzie się poruszamy. A więc pieczęć jest cudowna. Moc, miłość i takie trzeźwe myślenie, rozsądek, rozwaga, powściągliwość. Drodzy, pieczęć Ducha Świętego, która spoczęła na nas, na każdym z nas, stanowi gwarancję. Użyję ilustracji. Ta pieczęć Ducha Świętego stanowi gwarancję rękojmie naszego dziedzictwa. I tak jak wcześniej powiedziałem, to ona będzie decydować, co usłyszysz w dniu, kiedy Pan powróci. Na lewą stronę czy na prawą stronę? Do życia z Bogiem czy do życia w wiecznym potępieniu? Zgodzicie się, że ta pieczęć jest ważna. Ona nas zapewnia o tym, że jesteśmy powołani do dziedzictwa, które jest w Chrystusie Jezusie. Pieczęć, która spoczęła na nas, potwierdza fakt, że nie należymy do siebie samych. Nie należymy do siebie samych. Jeśli masz tą pieczęć, to jedną rzecz, którą chciałbym, abyś wziął ze sobą, to fakt, prawdę dotyczącą ciebie i mnie, że nie należymy do siebie samych. Należymy do Boga. Nie mogę już stanowić o sobie jako człowiek niezależny od Pana Boga. Robię sobie, co chcę. Dzięki Ci, Panie, że mnie zbawiłeś, a teraz będę sobie żył, jak chcę. I drodzy, kończąc, chciałbym skierować takie dwa pytania. Czy jestem świadomy faktu, że nie należę do siebie samego, lecz do Boga? Czy ta głęboka świadomość jest we mnie? To jest pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. I najlepiej jakby to odpowiedzieć dzisiaj. Czy ukrzyżowałem swoją niezależność od Boga? Czy odwróciłem się od tego i powiedziałem, ja dla takiej postawy umarłem wraz z Chrystusem. Teraz należę do Niego. Nie będę żył w niezależności. Nie będę żył w buncie wobec Pana Boga. Ale będę Mu całkowicie poddany. I trzecia rzecz. Być może jest ktoś pośród nas, kto myśli teraz i mówi do siebie, ja takiej pieczęci nie mam. Jestem tu pierwszy raz, może drugi, może trzeci, a może jesteś dzieckiem wychowanym w domu chrześcijańskim, ale dzisiaj szczerze przed Bogiem musisz stwierdzić, Panie Boże, ja tej pieczęci nie mam. Co mam zrobić, żebym mógł mieć na sobie pieczęć Ducha Świętego? Myślę, że dobrą odpowiedzią jest fragment z Dziejów Apostolskich. To jest kazanie Piotra po zesłaniu Ducha Świętego. Powiedział tak do ludzi, którzy byli poruszeni tym, co się wydarzyło. Powiedział tak: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar, pieczęć Ducha Świętego. Jeśli jesteś dzisiaj i nie stwierdzasz, że nie masz tej pieczęci, to Pan jest na tym miejscu. Bóg cię umiłował tak bardzo, że Syna swego jednorodzonego dał. Kiedy uwierzysz, kiedy przyjdziesz do Boga, kiedy odwrócisz się od swojego starego życia, powiesz, Boże, nie chcę tak żyć. Chcę żyć z Tobą i dla Ciebie. I zawołasz do Boga, aby przebaczył Ci Twoje wszystkie grzechy, a On przebacza. Ja tego doświadczyłem w swoim życiu i wielu tu na sali również. Ty możesz również tego doświadczyć i możesz dzisiaj wyjść z tą duchową pieczęcią, mając świadomość, że masz udział w Jego dziedzictwie i mając świadomość, że już nie należysz do siebie samego, że należysz do Boga. Drodzy, chciałbym zakończyć modlitwą. Chciałbym, abyśmy powstali i abyśmy każdy z nas mógł wejrzeć w siebie i dać sobie odpowiedź na te dwa pytania. Zwracam się do moich braci i sióstr. A być może, tak jak powiedziałem, jest ktoś dzisiaj, kto może powiedzieć, wiesz co, nie mam tej pieczęci, a chciałbym ją mieć, chciałbym doświadczyć Bożego zbawienia. Chciałbym, aby Jezus był moim Panem. Jeśli jest taka osoba, proszę, podnieś swoją rękę i pomachaj, żebym wiedział, że pragniesz tego dzisiaj. Czy jest ktoś taki? Czy jest ktoś pośród nas, kto chciałby dzisiaj pojednać się z Bogiem? Nie ma, wszyscy są pojednani. A zatem stańmy przed Panem i w modlitwie wejrzyjmy w swoje serce i wyraźmy to, co zobaczymy. Jeśli jest coś niewłaściwe, jeśli Twoja postawa nie jest właściwa, dzisiaj możesz to zmienić. Dzisiaj możesz powiedzieć, Boże, umieram dla postawy niezależności wobec Ciebie. Chcę żyć w całkowitej zależności od Ciebie. Chcę, abyś w 100% był moim Panem i moim Zbawicielem. To przynosi niesamowity pokój do życia. Módlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś tak dobry i łaskawy, że posłałeś swego Syna, że wyrwałeś nas z wiecznego potępienia, że dałeś nam otwarte drzwi, abyśmy mogli wchodzić na tą wąską ścieżkę, abyśmy mogli kroczyć za Tobą. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj po raz kolejny przypominasz nam o tej ważnej zasadzie, o tej ważnej postawie, jaką powinniśmy przyjąć jako Twoje dzieci, abyśmy byli zależni od Ciebie. Boże, modlę się o to, abym każdego dnia, każdego poranku, każdego wieczora każdej sytuacji, w każdych okolicznościach mógł zachować tą postawę, abym nie zbaczał na lewo ani na prawo, ale abym mógł zawsze powiedzieć, że Ty jesteś moim Panem i że całkowicie poddaję się Tobie, bez względu na okoliczności, bez względu na cenę, bez względu na wszystko. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym Panem. Dziękujemy Ci, Ojcze, za pieczęć Ducha Świętego, który jest mocą, który jest miłością, który jest roztropnością, trzeźwym myśleniem w moim życiu, w naszym życiu. Tak, Panie, modlę się teraz o moje siostry, moich braci, abyśmy, każdy z nas tutaj, wychodząc, abyśmy mogli powiedzieć: tak, Panie, zająłem właściwą postawę wobec Ciebie. Ty jesteś moim Panem. Prowadź mnie każdego dnia. Boże, dziękuję Ci, że Twoja miłość jest wielka, jest niezgłębiona, że, Panie, możemy na 100%, bez żadnego lęku, obaw, odpocząć w niewolnictwie, w uległości, w poddaniu się Tobie. A dziękuję Ci, że Ty w swej wielkiej miłości nas pragniesz prowadzić do celu, do zwycięstwa i do nagrody. Niech Tobie będzie chwała. Błogosław moje siostry, moich braci. Niech to słowo przenika nas, prowadzi nas, inspiruje nas, abyśmy chodzili Twoimi ścieżkami. Bądź wywyższony, Panie. Amen.